Drodzy bracia i siostry, Słowo Boże, Biblia jest księgą proroczą. Objawia nam Boga, który tym się różni od wszystkich bożków pretendujących do roli bóstwa, że jest wieczny i jest ponadczasowy i kształtuje historię naprzód. Wie, co się wydarzy z góry i On już jest w naszej przyszłości. Czasami boimy się o przyszłość, co to będzie, jaka będzie nasza emerytura, czy będziemy mieli pracę, czy będziemy zdrowi. Nie musimy się obawiać. Bóg w tej przyszłości już jest i On na nas czeka. Księga Izajasza, 46 rozdział od 9 do 11 wersetu pokazuje Boga jako Boga proroc, Boga, który zapowiada nieomylnie przyszłość, bo On kształtuje tę przyszłość. Przeczytajmy Izajasza 46, rozdział od 9 do 11. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Przywołuję ze wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł. Jak powiedziałem, tak to wykonuję. Jak postanowiłem, tak to czynię. Zauważmy, że u Boga nie jest to jedynie prognoza przyszłych wydarzeń, tak jak w przypadku prognozy pogody, gdzie przewidują meteorolodzy, co będzie, ale ten Bóg, On mówi, dokonuję wszystkiego, czego chcę. Jak powiedziałem, tak to wykonuję. Jak postanowiłem, tak to czynię. To jest Bóg, który kształtuje historię. On jest Panem historii. On jest nadal na tronie i możemy na Nim całkowicie polegać. I niektóre proroctwa są ukryte także w psalmach. I proroctwa o Mesjaszu są ukryte, ale dzięki łasce Bożej w Nowym Przymierzu apostołowie czy sam Chrystus, wykładają nam te proroctwa, wskazują nam na Mesjasza, na Zbawiciela. I takim wybitnym psalmem kluczowym dla Mesjasza w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie, często cytowanym, jest psalm drugi. Jest to proroctwo dotyczące Mesjasza, pomazańca Bożego, który jest królem i Zbawicielem. I spróbujmy właśnie zapoznać się z tym psalmem, ale na wstępie trochę właśnie wprowadzenia. Kontekst ogólny tego psalmu. Psalm ten jest przypisywany Dawidowi w Dziejach Apostolskich, 4 rozdziale, wersecie 25, podczas modlitwy pierwszego kościoła wymieniono Dawida jako autora tego psalmu, Dzieje Apostolskie 4:25, któryś powiedział, mowa do Boga Ojca, przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, i tu pada cytat z psalmu drugiego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach. Ten psalm opisuje bunt narodów przeciwko Bogu i Jego pomazańcowi, czyli Mesjaszowi, i opisuje też boskie ustanowienie króla na Syjonie, a także ostateczne, pewne zwycięstwo i panowanie Mesjasza nad światem. I co ciekawe, jak czytamy Stare Przymierze, to niektóre proroctwa, czy niektóre fragmenty Biblii miały takie małe wypełnienie już w historii, ale większe spełnienie na Mesjaszu i Jego Królestwie. I tutaj prawdopodobnie w historycznym kontekście ten psalm mógł się odnosić do króla Izraela, na przykład Dawida lub jego następców, ale jego język i uniwersalny zakres wskazują na proroczą zapowiedź Mesjasza, który jest, jak czytamy w Księdze Objawienia, 19 rozdział, werset 16, królem królów i panem panów. I księgi Nowego Przymierza jednoznacznie odnoszą ten psalm do Jezusa Chrystusa. I przeczytamy ten psalm po trochu i będziemy go wykładać właśnie w kontekście naszego Zbawiciela. Na początek wersety 1 do 3 psalmu drugiego. Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu, w tekście oryginalnym Jahwe, tak? I pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Czyli widzimy tu taką sytuację, narody wzburzone, knują daremne zamiary, spiskują wspólnie władcy, królowie przeciwko Bogu i Jego pomazańcowi. Nie chcą przyjąć na siebie ograniczeń związanych z władzą Boga i Jego Mesjasza. Mówią, zerwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie ich jarzmo. I właśnie te wersety opisują bunt nienawróconej części ludzkości przeciwko Bogu, Ojcu i Jego Mesjaszowi. Przypomnijmy, że hebrajskie Maszijach to inaczej greckie Chrystus i to znaczy pomazaniec. I w kontekście historycznym mogło to dotyczyć wrogów króla Izraela, na przykład Dawida, ale w sensie mesjańskim wskazuje to na sprzeciw świata nienawróconego, oddalonego od Boga wobec Jezusa Chrystusa. I zwłaszcza Dzieje Apostolskie stosują ten fragment do spisku Heroda, Piłata i przywódców żydowskich przeciwko Panu Jezusowi. I właśnie dzieje ukazują ich działania jako próbę odrzucenia Bożego planu zbawienia. I przeczytajmy dłuższy fragment, jak to rzeczywiście było. Dzieje Apostolskie, miejmy założony ten psalm też, drugi, a przeczytajmy Dzieje Apostolskie, 4:18-31. Jaki jest kontekst tych słów? Czytamy tutaj o tym, jak schwytano apostoła Piotra i apostoła Jana, i czytamy, jakie nakazy im wydała Najwyższa Rada Judejska. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. 4:18. Czyli zakazali im robić tego, co im nakazał Pan Jezus. Także dzisiaj, jeśli władze nam zakażą robić to, co nakazuje Pan Jezus lub Bóg, w żadnym momencie nie możemy tego słuchać. Władza wyższa anuluje postanowienia władzy niższej. I zobaczmy, co mówią apostołowie. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Czyli okazali takie słuszne nieposłuszeństwo władzy. To jest ten wyjątek, kiedy władza nakazuje coś sprzecznego z prawem Bożym. Wtedy mamy wręcz obowiązek być nieposłuszni władzy, kiedy nakazuje coś sprzecznego z wolą Bożą. I teraz co się dzieje dalej? A oni, czyli ci przywódcy żydowscy, zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało, bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat. Chodzi o człowieka, który nie poruszał się od urodzenia, był chromy od urodzenia i został uzdrowiony w imieniu Pana Jezusa i przy tym było ogłoszenie o śmierci, o zmartwychwstaniu Zbawiciela i to się tak nie spodobało tym władzom. I co oni teraz robią? Nie chowają się jak mysz pod miotłą, tylko modlą się, zgromadzają się, jak czytamy od 23 wersetu, a gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich, czyli do kościoła w Jerozolimie i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli, Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. To są dosłowne cytaty z psalmu drugiego, pierwszych właśnie wersetów. I jak to interpretują apostołowie w modlitwie? Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Zatrzymajmy się na chwilę. Oni wykonywali swoją pracę, można tak powiedzieć, złowrogą pracę, polegającą na buncie przeciwko Bogu i Jego Mesjaszowi. Wspólnie się dogadali, chcieli jakoś uporać się z tym niewygodnym Synem Bożym, który im przeszkadzał. Ale jak czytamy, w tym wszystkim był Bóg jako Pan historii. On z góry ustalił, że tak będzie. czytamy, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Czyli dla Boga to nie było zaskoczeniem, że oni to zrobią. I chociaż oni mieli złe intencje i na pewno nikt z nich nie myślał tak, chodźcie, zabijemy tego Chrystusa z Nazaretu, żeby ludzkość była zbawiona, powstał Kościół, chrześcijanie sobie służyli Bogu, żeby była wieczerza pańska, żeby było wylanie Ducha Świętego, żeby był chrzest. Przysłużymy się do dobra, nie? Nie, oni myśleli inaczej. Ten człowiek nam zawadza, on nam przeszkadza, on nam utrudnia życie, pozbądźmy się go w jakiś sposób. Najlepiej karą ostateczną, tak? Karą śmierci. Oni mieli złe intencje, ale Bóg potrafi nawet zło obrócić w dobro. To jest geniusz Pana Boga. Tak jak właśnie z Józefem. Pamiętamy Józef biblijny, egipski, gdzie mówi, wy zamyślaliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. I to jest wielkość i chwała wszechmogącego naszego Stwórcy. On jest Panem historii. I jeśli, drogi bracie, droga siostro, coś się dzieje w twoim życiu, co cię niepokoi, coś, co cię zaskoczyło nieprzyjemnie, coś, co ci uwiera, wiedz, że Bóg wie z góry, co się dzieje i On panuje nad tym. On ci pomoże pokonać wszelkie cierpienia. On jest ponad wszystkim. Ale wróćmy do tematu. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Czyli zobaczmy, w jakim kontekście padają te wersety. W kontekście prześladowań pierwszych apostołów, pierwszych uczniów i opisują bunt tych władców, Heroda, Piłata i przywódców Judei przeciwko Panu Jezusowi. Próbują odrzucić plan zbawienia. Próbują właściwie jakoś położyć kres działalności Pana Jezusa. Ale ten bunt narodów jest daremny, ponieważ sprzeciw wobec Mesjasza jest sprzeciwem wobec samego Boga. Mesjasz jako wybrany przez Boga król jest niepokonany, a opór wobec niego prowadzi do klęski. Taka jest prawda. I musimy pamiętać o tym, że zmagania Boga ze złym światem, z szatanem, z demonami, to nie są takie zmagania jak na ringu dwóch równoległych bokserów. Bóg jest stwórcą, diabeł jest tylko stworzeniem. On może wiele rzeczy złych zrobić, ale Bóg ma niepomierną przewagę nad nim. Dopuszcza z pewnego powodu zło na świecie, między innymi dlatego, żeby ludzie opowiedzieli się za dobrem lub złem. To służy pewnemu określonemu celowi. W każdym razie czytamy dalej w psalmie, jak Bóg podchodzi do tych buntów, w tym wypadku ludzkich, przeciwko sobie i swemu pomazańcowi. Przeczytamy werset 4-6. Ten, który mieszka w niebie, czytamy w psalmie, śmieje się z nich, Pan im urąga, wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Jak tutaj Stwórca odpowiada na bunt narodów? Odpowiada śmiechem i suwerenną deklaracją ustanowienia Mesjasza jako króla na Syjonie. I jak widzimy, Syjon pierwotnie był w Izraelu ważnym miejscem, ale tutaj w przypadku Pana Jezusa nie chodzi o ten Syjon ziemski, tylko ten niebiański. Bo to była góra w Jerozolimie, ale w sensie mesjańskim chodzi o Królestwo Boże i panowanie Mesjasza. Zajrzymy do listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 22, Hebrajczyków 12:22. Możemy tutaj znaleźć ciekawe słowa o niebiańskim Syjonie. 12 rozdział, werset 22. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. Także nie przykładajmy tak wielkiej wagi do ziemskich rzeczywistości. Pamiętajmy też o tych niebiańskich. Jezus jako Mesjasz został ustanowiony królem przez zmartwychwstanie i wywyższenie. I tutaj już posłuży nam apostoł Piotr, w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, 32 do 36 wersetu, opisują to ustanowienie Pana Jezusa, wywyższenie Go po z pozoru hańbiącej śmierci, bo ta z pozoru hańbiąca śmierć była w gruncie rzeczy błogosławiona i była klęską szatana. I zobaczmy do Dziejów Apostolskich, drugi rozdział, wersety 32 do 36. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twych pod nóżkiem stóp twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Czyli widzimy, że przez zmartwychwstanie i wywyższenie Pan Jezus staje się królem i jest wywyższony. I list do Efezjan też bardzo pięknie opisuje to i przeczytamy dłuższy kontekst, żeby uchwycić pewną myśl. Efezjan, pierwszy rozdział, od 15 wersetu aż do końca. Apostoł modli się, przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Zobaczmy, jaka chwała Chrystusa, jak ten król został ustanowiony na niebiańskiej górze Syjon. Bóg go posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką możliwą władzą i ponad wszelkim imieniem, jaka może być wymieniona nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. To argument dla świadków Jehowy, tak? Że imię Jezus jest wywyższone i że to imię nie jest sprzeczne z imieniem Jahwe. Bo imię Jezus, Jehoszua, znaczy Jahwe jest zbawieniem. Jest to wypełnienie imienia Jahwe w Zbawicielu, w Jego Synu. I co ciekawe, wszystko jest poddane pod Jego nogi. On jest głową Kościoła i cudowną ma władzę ponad wszystkim. I Kościół jest Jego ciałem. On wszystko wypełnia swoją pełnią. Wielki, wywyższony Zbawiciel. Kiedy porównamy tego Zbawiciela na krzyżu Golgoty, który umiera, który już traci siły, z tym wywyższonym królem, to ogromny kontrast, prawda? Ogromne wywyższenie Syna Bożego. I właśnie śmiech Pana Boga podkreśla Jego absolutną władzę nad buntownikami. Czy to byłby Herod, czy Piłat, czy Sanhedryn, Najwyższa Rada Żydowska. Nie mogą nic przeszkodzić. Czy to dzisiaj ludzie, którzy próbowaliby zniszczyć chrześcijaństwo, a nie łudźmy się, nowy porządek świata, który jest przygotowywany, to jest gorsze pogaństwo niż było kiedyś, bo to jest świadome tworzenie antychrystusowego porządku. I właśnie ustanowienie Mesjasza jako króla jest nieodwołalne. Nikt go nie zrzuci z tronu, a jego panowanie obejmuje zarówno Izrael, jak i wszystkie narody. Więc on jest wywyższony i Bóg śmieje się z tego wszystkiego. I drodzy, ważne jest, jak się karmimy. Są ludzie wierzący, którzy podsyłają nam głównie materiały o spiskach, o tajnych stowarzyszeniach, o tym, co się złego dzieje, o tym, że będą wojny, o tym i inne rzeczy. I procent tych negatywnych informacji jest przeważający. A co my mamy w sobie budować? Ufność. Świadomość, że Pan Bóg śmieje się z tych wszystkich spisków, z tych wszystkich zmów, że dla Niego to i tak będzie przegrane. To już jest z góry skazane na niepowodzenie. Diabeł w Księdze Objawienia jest pokazany razem z Antychrystem, razem z fałszywym prorokiem, jako po prostu cierpiący w jeziorze ognia na wieki wieków. Pokonani raz na zawsze. I to jest pewne, to się stanie. Dlatego Bóg się śmieje z tych wszystkich ludzkich działań. One są złowrogie, one mogą zaszkodzić w niektórych sprawach, ale ostatecznie zwycięstwo jest pewne. Pan Bóg tutaj pokazuje nam zresztą Mesjasza jako tego, który wręcz bez walki pokonuje te zastępy przeciwników. I czytamy wersety 7 do 9 teraz, dalej psalmu drugiego. Ogłoszę zarządzenie Pana, w niektórych przekładach jest dekret. Rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś mi, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane. To jest bardzo interesujący tekst. Te wersety są kluczowe dla mesjańskiej wykładni psalmu. Werset 7. Tyś jest synem moim, ja cię dziś zrodziłem. Jest cytowany w Nowym Testamencie przynajmniej w trzech miejscach. W liście do Hebrajczyków, który jest bardzo kluczowy w rozmowach z tymi, którzy nie wierzą jeszcze w boskość Pana Jezusa i to, że nie jest aniołem, to pierwszy rozdział szczególnie polecam, żeby takim osobom dać zadanie domowe, żeby sobie przeczytały, bo pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków wywyższa Chrystusa ponad wszystkich aniołów i pokazuje go jako Boga. Owszem, są produkty bibliopodobne, tak jak kiedyś był miód sztuczny i etykieta zastępcza. Jest taki przekład Nowego Świata, który przekręca te wersety, ale właściwe tłumaczenie pokazuje wyraźnie, że Bóg zwraca się do swego Syna o Boże dwukrotnie. Ale wróćmy do wersetu 5, bo on mówi o zrodzeniu Syna. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek, Tyś jest Synem moim, ja cię dziś zrodził. I znowu ja mu będę Ojcem, a on będzie mi Synem. To jest niezwykle istotne, drodzy, że takie kredo wczesnochrześcijańskie, nicejsko-konstantynopolitańskie, mówi, że Chrystus jest zrodzony, ale nie jest stworzony. Zrodzony, ale nie stworzony. I na ten temat tworzył się spór między teologami w XX wieku. Niedawno zmarł John MacArthur. Przez dłuższy czas wzbraniał się przez nazwaniem Syna Bożego takim tytułem bycie przedludzkim. Mówił, że to się tyczy tylko życia Chrystusa na ziemi, że jest Synem. Potem to odwołał, osobiście znam brata, który był na konferencji wiele lat temu, gdzie odwołał tę naukę i wydał dokument na swojej misji Grace to You właśnie, że Chrystus, można go nazywać Synem także w bycie przedludzkim. Podobny problem miał dr Walter Martin, którego książka, świetna zresztą, Świat religii i sekt, opisuje różne wyznania, można ją dalej nabyć, można się przygotować do rozmów ze świadkami, z mormonami, z adwentystami, bardzo dobra książka. On też miał problem z nazwaniem Jezusa Synem Bożym w bycie przedludzkim. I podobnie Robert Raymond w swoim dziele New Christian Theology, nowa teologia chrześcijańska, prezbiteriański teolog. Ci ludzie kierowali się dobrą intencją, chcieli wywyższyć Chrystusa, żeby nie obniżyć Jego chwały i uznali, że mowa o zrodzeniu Syna w wieczności tworzy problemy. Ale czy musimy też potknąć się tak jak oni? Niekoniecznie. Rozważmy dalej tę kwestię. Zobaczmy pozostałe wersety, wrócimy do tego tematu. List do Hebrajczyków, 5 rozdział jeszcze, werset 5 w kontekście służby arcykapłańskiej. Też mówi o zrodzeniu. Taki Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział, jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Zobaczmy, to właśnie znowu do syna jest mowa o zrodzeniu. To wszystko z psalmu jest wzięte, drugiego. I Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, werset 33 w kontekście zmartwychwstania. Wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez zbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim, nawet jest wymienione, w psalmie drugim, synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. I o co chodzi? Zrodzenie w sensie mesjańskim wskazuje na wyjątkową rolę i relację Mesjasza, szczególną relację Mesjasza z Bogiem, jego boską naturę oraz moment ustanowienia go jako króla. bo zrodzony jest przed wszystkimi wiekami, jak mówi starożytne wyznanie wiary. I tu się nasz umysł załamuje. My nie potrafimy tego ogarnąć, bo dla nas zrodzenie ma początek, bo my znamy urodziny ludzkie. I tu jest zawsze początek w czasie. Ale nigdy nie uwierzmy nikomu, kto mówi, że Syn Boży miał początek w czasie. On istniał przed wszelkim stworzeniem i on po prostu wywodzi się z Ojca odwiecznie, jako Syn Boży. My nie potrafimy tego ogarnąć. To jest dla nas tajemnica i niech ona tajemnicą zostanie. Nie zagłębiajmy się w to, bo tylko nasz umysł się załamie. Ale zobaczmy wersety, które pozytywnie ukazują, że Syn Boży jest wieczny, istniał przed wszelkim stworzeniem. Zobaczmy do Ewangelii Jana, 17 rozdział, werset 5. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Zanim powstał świat materialny, który nazywamy czasoprzestrzenią, zanim powstał czas, już istniał Syn Boży, od wieczności, od zawsze. Mówiliśmy już o liście do Hebrajczyków. Pierwszy rozdział w dokładnym tłumaczeniu mówi, werset pierwszy i drugi, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Prorocy tylko tyle mówili, ile Bóg im objawił, i aż tyle i nie więcej. Ostatnio, w tych dniach ostatnich, przemówił do nas przez Syna. Czyli to jest pełnia objawienia, bo niektórzy ludzie mówią, jeszcze nikt stamtąd nie przyszedł, nie powiedział, jak jest. Właśnie przyszedł. Prorocy mówili tyle, ile Bóg objawił. Przyszedł Syn, który jest Ojcem odwieczności, którego On ustanowił dziedzicem wszechrzeczy i przez którego dokładnie z greki stworzył czasy. Czyli tak naprawdę tam jest greckie słowo aion. Czyli Chrystus jest tym, który stworzył czas. Skoro On stworzył czas, to co przedtem było? Wieczność. Dopiero czas powstał przez Syna Bożego. I to był kluczowy argument dla niektórych ojców Kościoła, że Syn Boży stworzył czas, że On był odwieczny, że On był przed wszelkim czasem. I zajrzymy jeszcze do prologu Ewangelii Jana. To jest bardzo ważny tekst. Tak tylko krótko zwrócimy na niego uwagę, na kluczową myśl, żeby pokazać, że jeśli mowa jest o zrodzeniu, to o zrodzeniu w wieczności. Zobaczmy do pierwszych czterech wersetów. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. To Słowo to jest Syn Boży w bycie przedludzkim, bo czytałem w wersecie 14, Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jako ma jedyny Syn od Ojca, pełny łaski i prawdy. Czyli jest to Syn Boży w bycie przedludzkim, który jeszcze się nie nazywał Jezus Chrystus z Nazaretu. To jest Syn Boży. On był u Boga Ojca i sam miał w pełni boską naturę. Sam był w pełni Bogiem i jest od wieczności. I On był na początku u Boga. On był przed wszelkim stworzeniem, bo wszelkie stworzenie przez Niego już powstało, przy Jego współudziale. I bez Niego nic nie zaistniało, co zaistniało, czyli wszelkie stworzenie zawdzięcza Mu swój byt i dalsze istnienie, nie tylko powstanie do życia, ale dalsze istnienie, bo czytamy, w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. W Chrystusie jest życie i fizyczne, i duchowe nasze. Zobaczmy, jak wywyższony Zbawiciel. Kiedyś poznałem byłego baptystę, który powiedział, Jezus to fajny koleś, ale w świetle tych tekstów nie można tak powiedzieć. To jest potężny, cudowny Zbawiciel, jedyny Syn Boży. I On, jak mówi list do Rzymian, pierwszy rozdział, werset 4, okazał się w pełni Synem Bożym przez zmartwychwstanie. Czyli On ujawnił to swoje synostwo, kiedy pokazał się po zmartwychwstaniu, kiedy pokazał swoją wielką chwałę. I właśnie to, że jest nazwany zrodzonym z Ojca, wskazuje na Jego boskość. Bo taki prosty przykład. Człowiek rodzi człowieka, a Bóg kogo rodzi? Rodzi Boga. I właśnie wersety, które czytaliśmy, 8 do 9, zapowiadają uniwersalne panowanie Mesjasza nad wszystkimi narodami. W który jest zarówno łaskawy, bo czytamy, że narody dostanie w dziedzictwo, jak i sprawiedliwe, sąd nad buntownikami, bo będzie żelazną rózgą nimi rządził, jak naczynia gliniane ich pokruszy. To znaczy jest to obraz Mesjasza jako sędziego i panującego. I zobaczmy do Księgi Objawienia, 19 rozdział, jak pięknie pokazuje nam ona, ta księga, wywyższonego Mesjasza, tego, który na mocy dekretu Bożego ma dostać narody w dziedzictwo. 19 rozdział od 11 do 16. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadźwina zapalczywego w niebu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów, Pan Panów. Jak widzimy, jest tu nawiązanie do psalmu drugiego o tym, że będzie rządził laską żelazną. Jest to władca, który kiedy przyjdzie, od razu zostaną pokonani przeciwnicy. Tu nie ma różnorzędnej walki. Od razu. Dlatego Bóg śmieje się z tych narodów. On ogłosił dekret i tak musi być. Także relacja syn i ojciec w wersecie 7 podkreśla boskość Mesjasza, co wskazuje w chrześcijańskiej perspektywie na odwieczne synostwo Pana Jezusa, że On jest odwiecznym Synem. Nigdy nie uwierzmy w taką herezję, że Syn Boży miał początek w czasie. On jest przed wszelkim czasem, On czas stworzył, On miał chwałę, zanim powstał świat materialny, zanim powstał czas, zanim powstała przestrzeń. Także On będzie zsyłał błogosławieństwo ludziom wierzącym, ale osądzi tych, którzy się mu sprzeciwiają, co jest pokazane za pomocą obrazu żelaznej rózgi. Idziemy dalej, drodzy, w rozważaniu. Czytamy wersety 10 do 12 psalmu drugiego. Bądźcie więc teraz rozsądni królowie. Przyjmijcie przestrogę sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Z drżeniem złóżcie mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Niektóre przekłady mówią o pocałowaniu syna w tym kontekście. W każdym razie, o co tutaj chodzi? Wersety są poważnym wezwaniem dla władców i całych narodów, aby potulnie poddały się Mesjaszowi, uznały jego władzę i oddały mu cześć. To nie jest tylko coś dla jakiejś subkultury chrześcijańskiej, dla jakiegoś niewielkiego grona. To jest skierowane naprawdę do władców narodów i do całych narodów. Każdy ma dzisiaj dostęp w ten czy inny sposób do Słowa Bożego. I słowo syn tutaj odnosi się do wiary w Jezusa. Ona występuje w Septuagincie w wersecie 12. W niektórych przekładach czytamy: złóżcie hołd synowi, by się nie rozgniewał i byście nie zginęli w drodze. A inne przekłady mówią: pocałujcie syna. W każdym razie chodzi o uszanowanie tego syna. Wiele przekładów poprawia właśnie werset 12 w oparciu o Septuagintę, grecki przekład Starego Testamentu z III wieku przed Chrystusem. W każdym razie i mamy tu wezwanie do wiary w tego boskiego króla, który w Nowym Testamencie występuje bardzo często. W 3 rozdziale Ewangelii Jana są piękne teksty na ten temat. 3 rozdział zobaczmy. I przeczytajmy na przykład wersety 16 do 18 i 36. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I werset 36. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Inne przykłady mówią, kto nie jest posłuszny Synowi. Także nie jest to opcją. Nie jest to coś tylko dla kręgów europejskich. To jest dla całego świata wezwanie, żeby poddać się Synowi. Bóg wzywa, złóżcie hołd Synowi. Dajcie się pouczyć. Królowie, bądźcie mądrzy. Ostrzeżenie przed gniewem Syna wskazuje na sąd w czasach ostatecznych, który Mesjasz przeprowadzi. Jednocześnie jest to obietnica szczęścia dla tych, którzy Mu ufają, którzy Mu się podporządkują. Jest to błogosławieństwo zbawienia dla ludzi wierzących. I piękne są te słowa z psalmu drugiego. Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. Ja wierzę, że większość z nas, którzy tu jesteśmy, zaufaliśmy Zbawicielowi, zaufaliśmy Jego Ojcu. Możemy się uważać za szczęściarzy. Możemy się uważać za ludzi, którzy dostąpili wielkiego wyróżnienia, wielkiej Bożej łaskawości. Bo położenie ufności w Zbawicielu tak naprawdę jest jedyną mądrą rzeczą, którą możemy zrobić. Jak czytaliśmy, nie przyszedł za pierwszym razem, aby sądzić świat, ale świat zbawić. Ale za drugim razem przyjdzie na sąd. I ci wszyscy, którzy teraz stoją po stronie Króla Bożego, wyznaczonego przez Ojca, zadekretowanego przez Ojca, są po właściwej stronie. Są bezpieczni. Dlatego bądźmy wśród tych, którzy Mu ufają. Wezwanie do złożenia hołdu Synowi jest w gruncie rzeczy zaproszeniem do wiary i okazywania posłuszeństwa Mesjaszowi. Więc my, jako wierzący ludzie, przyjmujemy Jezusa jako Pana i Zbawiciela i to nas prowadzi do życia wiecznego. Czy jest wśród nas ktoś, kto jeszcze tego nie zrobił? Kto nie zaufał w pełni Chrystusowi? Kto ma jakieś wątpliwości? Być może ktoś powie, a dlaczego tyle zła jest na świecie? Dlaczego Bóg to dopuszcza? Dlaczego od razu nie zakończył tego wszystkiego? Więc musimy sobie powiedzieć, że każdy z nas przeżywa dramat swego życia. Przeżywamy chwile dobre, chwile złe. Stoimy wobec moralnych wyborów. Ten, kto już uwierzył w Panu Jezusowi, już stanął po właściwej stronie. Ale każdy z nas na co dzień stoi wobec pewnych wyborów i istnienie zła sprawia, że dajemy świadectwo. Dajemy świadectwo, po czyjej stronie stoimy. I chrześcijanie w krajach, w których są prześladowania, jak kraje islamskie, kraje komunistyczne, kraje, gdzie panują inne religie, niektóre kraje byłego Związku Radzieckiego, czy też takie państwa, gdzie panuje zniewalająca lewica i też uciska chrześcijan w jakiś sposób. Ci chrześcijanie dają dowód, że są w stanie ponieść cenę za swoją wiarę i opowiadając się za dobrem, stają po właściwej stronie. Bóg wie, że oni staną po jego stronie. I on, jak mówi list do Filipian, daje chcenie i wykonanie, żebyśmy tacy byli. I nie musimy się obawiać ucisków, które mogą przyjść na nas w naszym życiu, ale być wiernymi w małych sprawach, opowiadać się za tym Królem. Niech Jezus będzie Panem całego naszego życia, drodzy bracia i siostry. I tutaj Ewangelia według Łukasza zawiera prostą wskazówkę dla nas wszystkich, która pozwoli nam już teraz zachowywać prawość. Łukasza 16, rozdział, werset 10. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Bądźmy wierni w tych wszystkich sprawach. Poddawajmy wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi jako Panu i Królowi. Tak jak mówi apostoł Paweł, że podbijamy wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi. Apostoł Paweł inaczej to trochę ujął w liście do Rzymian, 12 rozdział, 1 i 2 werset, który jest kluczowy dla nas, żebyśmy się poddali Chrystusowi, bo mówi, wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Czyli taka uległość wobec Boga, poddanie się, ofiarowanie Mu siebie. Łatwiej oddać pieniądze, niż ofiarować siebie, poddać się Jezusowi jako Panu. I mówi, a nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I ten władca nasz, ten pomazaniec Boży, oczekuje, że my poddamy też mu swoje życie. Dlatego psalm drugi znajduje swoje najpełniejsze wypełnienie w Panu Jezusie. On jest tym namaszczonym Bożym, tym pomazańcem Bożym. Pamiętamy, że jak w Nazarecie przemówił w Ewangelii według Łukasza, w 4 rozdziale, możemy przeczytać, to odniósł do siebie słowa o namaszczeniu. 4 rozdział Ewangelii według Łukasza, od 16 wersetu. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął wtedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. To jest ten namaszczony szczególnie. Bo wielu było pomazańców, królów w Izraelu, jak Dawid, jak Salomon, ale miał przyjść ten szczególny pomazaniec, ten, który wypełni boski plan zbawienia, ten Syn Boży. O tym mówi werset drugi tego psalmu, że powstają przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Werset siódmy mówi o Synu Bożym. Synem moim jesteś, dziś Cię zrodziłem, więc Jezus jest odwiecznym Synem Bożym, a Jego zrodzenie w kontekście mesjańskim odnosi się do tego faktu, kiedy ukazał się w pełni chwały Syna Bożego po swoim zmartwychwstaniu. Wtedy uczniowie byli pełni podziwu dla Jego chwały, ale już na górze przemienienia był przedsmak tego. Ukazał się w pełnej chwale Syna Bożego. A kiedy apostoł Jan widzi Go już na wyspie Patmos w objawieniu, to pada na twarz przed Nim. Tak? To jest wywyższony wielce Syn Boży. Jest też królem na Syjonie, jak mój werset szósty. Ustanowiłem króla mego na Syjonie, na niebiańskiej górze Syjon. Panuje stamtąd i dokona skutecznego podboju wszelkiego zła. I drodzy, możemy być pewni, że media będą nas straszyć. A nawet niektórzy wierzący będą nas zasypywać wiadomościami negatywnymi o triumfach zła w tym świecie. Ale my się na tym nie koncentrujmy. My potrzebujemy budować ufność w tego króla, w to, że boskie zwycięstwo jest pewne i że Bóg się wręcz śmieje z tych wszystkich spisków, knowań, różnych lewych interesów na grube miliardy. Po prostu on i tak położy temu kres. I dlatego bądźmy pewni i budujmy swoją ufność. Nigdy nie zasypujmy wierzących masą negatywnych informacji. Sami też pomijajmy niektóre rzeczy. Skupmy się na tym, bo mamy mało czasu, co wzmocni naszego wewnętrznego człowieka. To wzmocni naszą siłę duchową, moralną, żeby radzić sobie z wyzwaniami w życiu. I czytamy, że to jest władca narodów. Bóg mówi: proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie, w wersecie ósmym. Rozgromi się berłem żelaznym, roztłucze się jak naczynie gliniane. Jak wiemy z Ewangelii według Mateusza, 28 rozdział, werset 18, Chrystus oświadczył wobec swoich uczniów przed swoim wniebowstąpieniem: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. On już stał się królem po swoim zmartwychwstaniu. Otrzymał wszelką władzę, więc jaką mógł więcej otrzymać? To jest też dobry temat do rozmów ze świadkami, którzy twierdzą, że dopiero w 1914 roku otrzymał w pełni władzę. Nie, już wtedy otrzymał władzę i jego panowanie obejmie wszystkie narody, które będą poddane jego sądowi. I w czasach ostatecznych, jak wczoraj mówiliśmy, Izrael jako naród etnicznie zwróci się, pojęty Izrael, do Mesjasza, uzna go w końcu. I podda się także Jemu. I będzie jedna oblubienica. Żydzi i ludzie z pogan razem w jednej wspólnocie będą na wieki uwielbiać Boga Ojca i Pana Jezusa. I Zbawiciel będzie źródłem błogosławieństwa, jak werset 12 mówi, szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. Także ci, którzy ufają Panu Jezusowi, otrzymają zbawienie i życie wieczne. Już dzisiaj je mają, bo kto wierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne. Kto ma więź, kto ma wspólnotę z Synem, który jest nazwany życiem wiecznym, to już w Nim dzisiaj ma życie wieczne. I lgnijmy do tego Zbawiciela. Kiedyś brat Spurgeon, znany kaznodzieja z Londynu, powiedział, trzymam i jestem trzymany. On trzymał się Pana Jezusa i Pan Jezus go podtrzymywał swoją mocą. I jak ufamy Panu Jezusowi, to jesteśmy bezpieczni. Także podsumowując, psalm drugi jest wybitną, proroczą zapowiedzią Mesjasza Chrystusa, który jest Synem Bożym, Królem ustanowionym, zadekretowanym przez Boga, który ostatecznie zatriumfuje nad wszelkim sprzeciwem. Jego przesłanie obejmuje zarówno ostrzeżenie przed buntem przeciwko Bogu i Jego pomazańcowi, jak i obietnice błogosławieństwa dla tych, którzy oddają cześć Zbawicielowi. W Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, psalm jest ten stosowany wybitnie do Jezusa Chrystusa, ukazuje Jego boską tożsamość jako jedynego Syna Bożego. Jedyny Syn Boży, boski, odwieczny, który nie miał początku w czasie, zasługujący na chwałę, cześć i uwielbienie, tak jak Jego Ojciec. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca. Kto nie ma Syna, ten nie ma i Ojca. Może gorliwie całe życie czcić Ojca, ale jeśli pomniejsza Syna Bożego, to ma ducha Antychrysta, nie ma ducha Bożego. Więc mesjańska wykładnia psalmu pokazuje właśnie uniwersalne panowanie i rolę naszego Pana jako sędziego i Zbawiciela. Także widzimy, że Chrystus jest centralną postacią w świetle tego psalmu. Centralną postacią dla boskiego planu zbawienia, a Jego Królestwo jest wieczne i niepokonane. I chociaż zło na świecie może być przed powrotem Chrystusa, będzie się srożyć, narastać, to nie upadajmy na duchu. Boskie zwycięstwo jest pewne i Mesjasz w końcu podbije wszelką moc nieprzyjacielską bez walki. Przeczytajmy sobie w ramach zadania domowego 19 rozdział Księgi Objawienia. Zobaczymy tam, że tam nie ma żadnej walki. Od razu przeciwnicy są zmieceni przez Zbawiciela. Bo Zbawiciel jest Bogiem jako Syn Boży i On jest też Stwórcą i On ma panowanie nad wszelkim stworzeniem. Kiedy przypomnimy sobie też Jego działania na ziemi, widzimy Jego potężną władzę, uciszył burzę, uciszył wzburzone jezioro, potrafił przebaczać grzechy. Jego potęga jest wielka, dlatego zawsze pamiętajmy, żeby w naszej pobożności nigdy nie pomijać Syna Bożego. Nie powinniśmy oczywiście pomijać Ojca, On ustanowił swojego Króla i źle jest pomijać Ojca w naszym wielbieniu Boga, ale też brakiem równowagi jest pomijanie Syna. Powinniśmy tacy być, jak Księga Objawienia nas pięknie zachęca. Zobaczmy na koniec, przeczytajmy na podsumowanie. 5 rozdział Księgi Objawienia. Tu jest piękne uwielbienie niebiańskie. Od 11 do 14 wersetu. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, zobaczmy, wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, czyli komu? Bogu Ojcu, tak? I barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. I tak, drodzy, to wygląda, że czcimy Boga Ojca, czcimy Jego Syna. On zasługuje tak samo, jak czytamy, na cześć, na chwałę, na błogosławieństwo i na wieki wieków będzie czczony Bóg Ojciec i Pan Jezus. I niech w naszej pobożności zawsze Pan Jezus będzie ważny i także Jego Ojciec. I poddajmy się już dzisiaj naszemu Panu i zastanówmy się na spokojnie, które dziedziny naszego życia jeszcze nie są poddane Królowi. których dziedzinach naszego życia jeszcze nie króluje Jezus Chrystus? To taka praktyczna myśl na koniec. Mam nadzieję, że czujecie się zachęceni, żeby korzystać ze Słowa Bożego, żeby zagłębiać się w nie, żeby modlić się i także wyciągać praktyczne lekcje z tego, że Słowo Boże jest spójne i jego autorem jest Bóg, który zna przyszłość, który jest Panem historii, którego tron góruje nad wszystkim, którego nikt z tego tronu nie zrzucił i nigdy nie zrzuci. Amen.